Jestem księdzem od 35 lat, pracuję jako diecezjalny duszpasterz uzależnionych. Od 28 lat pracuję jako kapelan policji tu na Złotej Karczmie. Tam wybudowałem kościół, ten czerwony taki, co jest. Później przyszli księża, którzy byli proboszczami, ja zostałem jako kapelan. Współpracuję też z telefonem zaufania. Od 35 lat pomagam właśnie rodzinom z problemem alkoholowym, przemocą. Trochę z Kaszubami, ponieważ jestem z Sulęczyna, także jestem Kaszeba też. No i taki duchowy doradca w terapii uzależnień. To jest taka praca 35 lat mojej takiej przygody. Ja chcę wam krótko może powiedzieć, te rzeczy, o których tutaj mówię, to właściwie z małżeństwami, które mają te problemy przy okazji, alkohol, przemoc, to właściwie oni mają też no, ten obraz małżeństwa, życia, wiary, no bardzo zwichrowany. Wy pracujecie jako w poradnictwie, to doskonale wiecie w rozmowach, jak to wszystko wychodzi. Dlatego ja z mojego doświadczenia jakby na tych spotkaniach, tu mówię tak, pewnie te rzeczy już będziecie wiedzieli, ale ja tylko chcę się z wami podzielić tak swoim doświadczeniem w niektórych momentach bardzo ważnych. To, co przypominam, że pomoc człowiekowi, to na początku trzeba ustalić właśnie człowiek, zasady, definicję, kto to jest człowiek, bo liberalne podejście do człowieka jest zupełnie inne niż to nasze chrześcijańskie. Dlatego ja zaczynam właśnie od tych rzeczy, jak mówię, Pan Bóg, od Pana Boga, od stworzenia świata. Stworzył Pan Bóg człowieka na swój obraz i człowiek to mężczyzna i niewiasta, dusza i ciało. My dzisiaj też są różne akcenty kładzione, nieraz bardziej na ciało, bardziej na duszę. Wiadomo, z historii to ciało zawsze było gdzieś tam tak, no, nie tak bebe, bo to, wiecie, nie drażnijmy, nie prowokujmy, a to naprawdę chodzi o to, żeby każdy z nas znalazł swoją własną, dobrą relację ze swoim ciałem i z duszą, bo Pan Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę, duszę i ciało i ode mnie teraz zależy, jak ja to wszystko w sobie rozwinę. Nie ma się bać ciała, czy bać się duszy, po prostu muszę to poznać i muszę nad tym pracować, żeby to mi pomogło. I to, co często związane z ciałem, a więc głowa, serce, żołądek, twarz, nogi, całe części ciała, zegar biologiczny, o tym też mówię, bo to jest ważne. Dusza, a więc sumienie, talenty, wolność, sens, skąd i dokąd idziemy. To jest ważne, rozmowa właśnie z ludźmi, z małżeństwami, żeby to znaleźć. Miłość to odpowiedzialność, zaufanie, cierpliwa, łaskawa, niezadowolona. Myślę, to wszystko też wiecie i do tego, od tego chciałbym jakby zacząć. Zaufanie. Małżeństwo to zaufanie, równość, jedność. Bo tak zawsze w kwestii przemocy ktoś chce być lepszy, gorszy. I tu właśnie ten ilustracja, kiedy Adam śpi i z tego boku, z żebra Bóg stwarza Ewę, a więc jest to dla nas dowód na to, że równość jest, mężczyzna i niewiasta są równi, tym bardziej, że Adam śpi, czyli nie ma świadomości, mógłby się wywyższać, powiedzieć, no ja tutaj jestem panem, bo ja byłem pierwszy. Nie, Adam śpi, Bóg stwarza Ewę, a więc jesteśmy równi. Mężczyzna i niewiasta jesteśmy równi. Nie ma lepszych, gorszych, wyższych, niższych. A więc małżeństwo to zaufanie i właśnie to, co mówi później Adam, ta dopiero jest kością z moich kości, ciałem z mojego ciała. No i ten moment bardzo trudny, też właśnie przychodzi grzech. Tutaj moment, ten artysta ładnie to przedstawia, nie, że Ewa jest powodem grzechu, tylko Ewa, tylko on tam pokazuje Adama, który tą gałęź ściąga na dół, jakby pomaga Ewie. Pan Bóg postawił przed nią Ewę i przed nim i mówi, ty masz jej pilnować, ty masz o nią dbać, jesteś za nią odpowiedzialny. To nie jest tak, że no, dałem ci ją, a ty sobie robisz, co chcesz. Tu jest też ta istota, jak wiecie sami, jeśli chodzi o małżeństwo, właśnie ojciec przyprowadza tą młodą swoją córkę do pana młodego, więc ten obraz pokazania, że mąż i żona, ale oczywiście jest Pan Bóg, przed którym Adam ma świadomość, że musi zdać sprawę, że on jest odpowiedzialny za Ewę. I ta świadomość pomaga mężczyźnie ograniczyć swoje, no takie nieraz zbyt wykwintne, czy sposób patrzenia, że on będzie panem, ona będzie służącą. Nie? I to takie są no, ciągoty, żeby właśnie w ten sposób to było. Szczególnie jeżeli nie mamy tych wzorców z domu, no to jest to takie powielanie właśnie takiej sytuacji. I tutaj moment ważny też, żeby budować małżeństwo. Mężczyzna opuszcza ojca i matkę, łączy się z żoną swoją. Wiadomo, jest to też problem opuszczenia. Dzisiaj szczególnie matki nie pozwalają opuścić swojej córki, swojego syna po to, żeby on, idąc w małżeństwo, oni we dwójkę są za siebie odpowiedzialni i koniec, już tu nie ma. Oczywiście kochamy rodziców, ale to jest ten moment ważny opuszczenia. Bardzo w wielu przypadkach nie ma tego opuszczenia. I dlatego ja zawsze mówię małżeństwom, które przychodzą po pomoc, żeby pierwsze 5 lat małżeństwa powinni się wyprowadzić z domu, mieszkanie na strychu wynająć. Jeżeli oni to przytrzymają sami, to wtedy mogą wrócić do rodziców, czy do teściów, czy do rodziców, bo wtedy już będą, mówiąc tak, doszlifowani, już będzie jasno. A jeżeli nie ma, no to później jest wiadomo, mama, tutaj synek, to wiecie, jak to jest, nie? Także grzech zniszczył tą jedność, która była od początku i wtedy od tego momentu, moi drodzy, jak wiecie, trudniej nam czytać dobre książki, łatwiej czytać złe książki, łatwiej iść w złe rzeczy niż w dobre. I to jest ten skutek grzechu pierworodnego i właśnie ta wolność, którą Pan Bóg nam dał, te dwie rzeczy się jakby przeciwstawiają tutaj, stawiam przed Tobą dobro, zło, śmierć i życie, szczęście, nieszczęście, wybieraj. I teraz człowiek ma wybierać. Jest to też bardzo trudne i konsekwencje tego są różne. Człowiek, kim jest człowiek? Tutaj według świętego Pawła możemy właśnie tak sobie to ująć, to co jest właśnie w człowieku. Człowiek zmysłowy, a więc no, żądza ciała, zachcianki ciała, cielesny, zawiść, niezgoda, postępowanie po ludzku, nierząd, nieczystość, czary, zazdrość i człowiek duchowy, miłość, radość, pokój. Kiedy pytam ludzi właśnie, kim byście chcieli być, co byście wybrali z tych ludzi, o których tu mówi święty Paweł. No oczywiście, każdy chce być duchowym, każdy chce być idealnym, ale właśnie jak to zmienić, jak to zrobić? To jest właśnie ciężka praca nad sobą, żeby właśnie ten człowiek duchowy mógł się rozwinąć w pełni, oczywiście mając świadomość, że jesteśmy też i zmysłowi, i cieleśni też, ale to trzeba na tym właśnie pracować. Temat zawsze też będzie ważny, tutaj męskość i kobiecość. Dzisiaj te dwa pojęcia są bardzo często różne. Ludzie naoglądali się, jak wiecie sami, różnych telenowel i mają takie filozofie, podejście do życia, że broń Boże. Dlatego ja właśnie zawsze też przypominam o tym, co w Piśmie Świętym. Wracać do Starego Testamentu, czy o stworzeniu człowieka, czy do Ewangelii po prostu. Na tym, tam możemy znaleźć odpowiedzi na nasze pytanie. Właśnie kim jest człowiek? Człowiek, będąc świadom i wolnym, określa jakość swojego życia przez decyzje, które podejmuje. Będąc ograniczony w swojej świadomości wolności, właśnie przez grzech pierworodny, ryzykuje, że będzie podejmować błędne decyzje i szkodliwe. I dlatego człowiek potrzebuje Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wewnętrzna dyscyplina i czujność, aby żyć w miłości i wolności. To są te rzeczy, do których też dochodzę, właśnie, że oprócz wszystkich naszych talentów, zdolności, słabości, ale też i plusów i minusów, właśnie potrzeba nam Zbawiciela, potrzebuje człowiek, każdy z nas, właśnie tej wewnętrznej dyscypliny. W imię czego? W imię czego? I tutaj właśnie Eucharystia, te proste rzeczy. Bo my dzisiaj nieraz mówimy też o terapiach, o różnego rodzaju, nie wiadomo jakich warsztatach, no cuda świata są, bo to też są pieniądze, a tutaj są podstawowe rzeczy. Pan Jezus jest ten sam w każdym kościele, sprowadzany przez księdza każdego, czy mały, czy duży, gruby, chudy. Jest ta sama moc Eucharystii jest w każdym kościele. A to warto podkreślać właśnie, żeby Eucharystia, modlitwa, spowiedź, kierownictwo duchowe, to są rzeczy, które mogą nam pomóc. Tutaj też właśnie modlitwa. To, co znowu w naszym pojęciu, kiedy babcia moja mówiła mi, synek, jeżeli jest ci źle, jeżeli coś cię boli, to pamiętaj, trzeba iść albo do lekarza, albo do spowiedzi. Prosta zasada. To, co jest właśnie dusza i ciało, jeżeli coś cię boli, tak naprawdę są najprostsze rzeczy, no i to ja zapamiętałem właśnie to, albo do lekarza, albo do spowiedzi, bo to jest właśnie ten lek duchowy. Bardzo często uzależnienie właśnie powstaje między innymi z tego bólu duszy, tu z wnętrza i żeby, to jeszcze wrócimy do tego, jeżeli człowiek nie znajdzie tego pokarmu tutaj, żeby tą swoją tęsknotę najgłębszą, duchową, no, wyleczyć, zaleczyć, znaleźć pokarm, żeby się uspokoić, no to wtedy szukamy tych namiastek. Szukamy inne, wchodzą inne rzeczy. Alkohol, papierosy, narkotyki, seks, przemoc, no po prostu wszystko wchodzi w te miejsce. Dom. Dom jest bardzo ważnym sytuacją. Ja zawsze powtarzam, że dom jest miejscem świętym. W domu nie ma picia, bicia, wyzywania, nie ma niczego. Musi być właśnie bezpiecznie. Dom jest jedynym miejscem, w którym jesteśmy kochani, chronieni, gdzie zyskujemy siły po dniach pracy, nauki. Dla wielu ludzi jednak nie jest to tym właśnie. Jest to przemoc, stres życia, jest niebezpieczeństwo. Miejscem, gdzie regularnie doznają cierpień, dlatego są wykorzystywane również. Także tutaj przywracanie obrazu domu. Przychodzi problem właśnie alkoholowy, to mówię, dom ma być wyczyszczony. Żadnego alkoholu, kieliszków, niczego, co będzie przypominać jakieś właśnie tragedie. Dom jest miejscem świętym, jest azylem takim. Jeżeli chcecie nawet jako rodzice się, nie wiem, pokłócić, pobić, to proszę wyjść na dwór, idźcie do lasu, nie przy dzieciach, róbcie co chcecie, ale dom to ma być miejsce święte, azyl bezpieczeństwa dla dzieci. Tutaj już uzależnienie. Właśnie zaczyna się w duszy. Dusza ma różne lęki, oczekiwania. Dusza wywiera nacisk na umysł, aby ten znalazł sposób na zmianę nastroju duszy. Właśnie praca nad sobą, czy wychodzenie z uzależnienia, to nie jest praca na tym, żeby zmienić sobie nastrój. Ścisnę sobie albo dam sobie Maryśkę w żyłę, zmieni mi się nastrój, będzie mi... Tu trzeba zmienić życie. Jeżeli ktoś już posmakował uzależnienia, to niestety trzeba zmieniać tutaj... Całe życie trzeba przewalić do góry nogami. Właśnie ten zniewolony umysł wtedy, nie znajdując naturalnych sposobów pocieszania, znajduje sztuczne środki. Alkohol, narkotyki, seks, objadanie się, hazard, pieniądze, sprzątanie, wieczne sprzątanie, kompulsywne zachowania, które kaleczą ciało. Ten obrazek też oddaje istotę uzależnienia. Zobaczcie, tutaj w tej rodzinie wszyscy są jakby jedną masą. Nie ma indywidualności. Tutaj dzieci robią to, co powinni dorośli robić. Dorośli robią to, co dzieci powinny robić. Po prostu jest, no jak mówią, takie zamieszanie, taki bigos, w którym nie ma zasad, nie ma obowiązków, każdy robi, co chce. Właśnie to najbardziej właśnie, kiedy dzieci mówią rodzicom, co mają robić. To jest największa tragedia i właśnie to uzależnienie, to jest taka właśnie ten alkoholizm, to jest właśnie to, że w tej rodzinie nie ma granic, nie ma zasad, nie ma niczego, co by rozwijało. Po prostu jest ogólny taki właśnie zamieszanie. Tutaj zaburzenia odżywiania. No to widzicie między innymi jeden z takich przykładów. Od czego się zaczyna? Brak akceptacji własnego wyglądu, podanie się presji bycia atrakcyjnym, próba naśladowania idoli, przyjaciół. To są, wiecie, sami dzisiaj ta moda, telenowele. No idą ludzie w to jak w masło, jak do muchołapki się przyklejają. I są później tragedie, bo wyjść z tego jest naprawdę bardzo ciężko. Jak powstaje uzależnienie? Tutaj mamy fazy choroby, takie cztery ogólnie, że to jest najpierw picie towarzyskie, wzrost ochoty, tolerancji, alkohol, mocna głowa. Ja często pytam w konfesjonale, ktoś mówi, że pije alkohol, ja mówię, ile pijesz tak mniej więcej? Ty masz słabą głowę, czy masz mocną głowę? Obojętnie co by nie powiedział, ma problem, nie? Ale on o tym nie wie. I czy masz mocną głowę, czy słabą, to dla was też, to jest problem, to są dzwonki, to nie jest, że on już leży uzależniony, że już nic nie będzie, nie, tylko to są takie ostrzegawcze dzwonki, które mówią, że coś jest nie tak, nie? Że trzeba teraz uważać, bo albo pojedziesz i już później będzie ciężko z powrotem, właśnie ta faza ostrzegawcza, szukanie okazji do picia, jeżeli idziecie gdzieś na przyjęcie na przykład i macie zaproszenie do kolegi, który wiadomo, że będzie alkohol i do kolegi, gdzie nie będzie alkoholu. Jeżeli wybieracie kolegę z alkoholem podświadomie, no to znaczy, że dzwoneczki dzwonią. Coś jest nie tak. Idziemy tu, bo to alkohol będzie za nas załatwiał. Nie będzie nudno, będzie coś się działo, no bo będzie alkohol. Jak nie ma alkoholu, no to ja muszę się wysilić. Ja muszę coś z siebie dać. Będzie to mi więcej kosztowało. A mi się nie chce, a coś tam, no i wtedy wybieramy. Także to są takie dzwonki ostrzegawcze, że może coś być. Faza krytyczna to utrata kontroli picia, wyrzuty sumienia, kac moralny to zaniedbanie rodziny. Kiedyś jeszcze ktoś szedł do domu po pijaku, no to jeszcze uważał, żeby nie widzieli sąsiedzi, żeby dzieci moje mnie własne nie widziały, chronił się, bokiem uciekał. Później już przychodzi ten w tej fazie, że nawet będzie, przewróci się, będzie leżał na klatce schodowej, już go nie interesują, czy rodzina, czy sąsiedzi widzą, czy nie, czy już ten wstyd po prostu schodzi coraz niżej. Nie? I faza chroniczna, kiedy to już jest długotrwałe upijanie się. Choroba alkoholowa, ona bardzo jest mocna, ale jest też bardzo śmiertelna, bo dzisiaj też mamy dużo ludzi, którzy umierają na wątrobę, na nerki. Mówi się, że na wątrobę, ale to alkohol jest powodem, nie? Prawie 10 tysięcy rocznie umiera ludzi na takie właśnie choroby związane około alkoholu, właśnie wątroba, trzustka, nerki. Choroba alkoholowa, ona jest chorobą no też podstępną, ponieważ mamy też ludzi, którzy na przykład on 15 lat już nie pił, chodził na grupę AA, na spotkanie grup samopomocowych, no i wydawało się, że już jest ok. On mówi też, że już właśnie nie pije, z dziećmi wszystko jest nawiązany kontakt, no i podczas właśnie u imienin wypił bezalkoholowego szampana, bo tam nie ma, pamiętajcie, bezalkoholowego szampana. Tam jest alkohol. 2-3%, ale jest. Nie dajcie sobie wcisnąć, że nie ma, że jest alkohol bezalkoholowy. To jest pic na wodę, fotomontaż taki dla ludzi, żeby się rozgrzeszyć. Tam jest alkohol. Są 2-3%, ale są. I zostają też te, jak po dorosłych widzicie, dzieci też, no, to asty. Także, żeby nie być powodem, żebyśmy my nie pokazywali czegoś, bo te dzieci później, kiedy będą miały już więcej, one tylko zmienią kieliszki i zmienią te napoje i będą mocniejsze. Nie? Reszta, uczenie jest tych dzieci już od małego, już od kieliszków. Ja kiedyś też jeszcze na początku śpiewaliśmy tam na katechezie z dziećmi, no i rzeczywiście jedyną piosenkę, którą znają dzieci, nawet te z przedszkola, to jest 100 lat. 100 lat znają wszyscy, nie? I to jest to, co z nam zostaje, jako ten automat, który później niestety no jest trudny. Także tutaj to uzależnienie są te fazy, 4 takie ogólne. Uzależnienie jest to proces rozłożony w czasie też. Organizm człowieka przyzwyczaja się do przyjmowania pewnej substancji właśnie. Są te uzależnienia psychiczne, fizyczne też, uzależnienia społeczne. Myślę, to tam każdy też z was wie. Alkohol niszczy wszelkie sfery życia człowieka. Tutaj akurat jest no kilka, bo to są z Anglii zdjęcia. Właśnie to biologiczne, więc uszkadza mózg, wątrobę, psychiczne, zaburza emocje, myślenie, cierpienie, wstyd. Największe właśnie jest wstyd. Ludzie się wstydzą. Żona się wstydzi, że ten mąż pije i teraz nie wie, co zrobić. I cierpi, nie pójdzie nigdzie po pomoc. I to jest też wasze zadanie, żeby pomóc im, żeby przestali się bać i wstydzić. Wstyd zabija nas po prostu. Duchowa, niszczenie duchowe to właśnie zaniedbanie rozwoju osobistego, właśnie brak modlitwy, bo to jest najprostsza rzecz. Módl się. No mówią, że się modlę i modlę, a to nic nie daje. Módl się. Tak jak Piotr pytał, czy 7 razy, czy 77? 77. 777. Módl się. Może w którymś momencie coś przyjdzie. Lepsze jest to, niż rozpacz, niż wchodzenie, nakręcanie się w rozpacze i w tragedię. Lepiej się modlić po prostu. A Pan Bóg na pewno tu, z mojego doświadczenia wiem, że to działa. Nie? To nie jest też łatwe, ale lepiej się modlić, niż wchodzić właśnie w jakieś rozpaczliwe inne sytuacje. Społeczne skutki, no to też zerwanie więzi z rodziną, z ludźmi samotni, współuzależnienie. To właśnie żony, dzieci. To jest ta obsesyjna koncentracja żon alkoholików na alkoholizmie męża. Unieważniające angażowanie w inne sprawy w życiu, prowadzenie do zaniedbania własnych potrzeb. To jest bardzo trudne. Nieraz mówię żonom, to może spróbuj dzisiaj z dziećmi iść do kina, co? Dobra, ale zapytam się męża najpierw, czy on mi pozwoli. Nie? Takie współzależnienie, że nawet proste rzeczy, ona nie zrobi niczego, bo ona ma to, żeby później nie było powodem, to właśnie, że ona poszła gdzieś i on nie było właśnie jej, a mąż był i później tutaj właśnie będzie jej wina. I to jest właśnie ten moment, właśnie ta obsesyjna koncentracja żon alkoholików na alkoholizmie męża. Z moich doświadczeń też, bo kiedy tam, bo latem organizuję też obozy, takie wyjazdy właśnie, gdzie jedziemy całymi rodzinami, no i po prostu uczymy się podstawowych rzeczy. Uczymy się tańczyć, bawić się w różne gry, zabawy. I jak słyszę, jak dzieci mówią, proszę księdza, nie widziałem jego taty, że on tak, bo tam w kotka i myszkę bawimy się często, bo to jest najlepsze, ja wiem. jak te dzieci widzą, jak ten tata biega za tą ciocią tam, czy za mamą. No, pierwszy raz widzi, żeby tata taki był sprężony i tak mu zależało. On nigdy nie widział ojca, żeby biegał tak, nie? Także wtedy uczymy się właśnie takich rzeczy, żeby to odbudować. No i żeby ona też, właśnie w jednej takiej sytuacji, bo też żona miała tam czwórkę dzieci, mąż powiedział, nie, ona nigdzie nie pojedzie. Ja no trochę ją zmusiłem, mówię sobie, weź to w końcu zmień, spróbuj to zmienić. No, oczywiście, dała się namówić, zabrała cały manel, on przychodzi do domu i nie wierzył, nie? Nie wierzył, że żona po tylu latach zostawi go jakby w tym momencie samego, że ona w ogóle będzie zdolna podjąć decyzję, żeby po prostu pojechać. Że ona jednak tak będzie uwalona tym, że musi zostać. No i to są właśnie najtrudniejsze decyzje później właśnie, żeby z tego współzależnienia wyjść. Często właśnie jest takie pytanie do żony, co się stało? Nic się nie stało, nic, nie? Żony, one mają właśnie ten wstyd, to tak pozamykane. Rodzina dysfunkcyjna tutaj właśnie, to też nie zaspokaja podstawowych potrzeb poszczególnych członków, nie jest nastawiona na rozwój indywidualny, właśnie nie spełnia funkcji bezpieczna, bezpieczeństwa, wzajemnej pomocy, miłości, akceptacji. Nie jest szczera, nie obowiązuje wzajemność, sprawiedliwy podział obowiązków, nie obowiązują w niej normy. To, co jest najtrudniejsze, to jeszcze tam będzie też mowa, dzieci w takich rodzinach dysfunkcyjnych, toksycznych, uczą się tego, żeby nie mówić, nie czuć, nie przeżywać. Po prostu lód. Nie mówić, nie czuć, nie przeżywać, bo to jest jedyna ich obrona na to, co się dzieje w domu, co widzą, jak rodzice się kłócą, ciągle niezadowoleni, a dzieci wchodzą po prostu w poczucie winy. One o tym nikomu nie mówią, one są od małego, idą w poczuciu winy, one są oczywiście, tam będzie jeszcze mowa o tych rolach dzieci, one wchodzą w swoje role też. Jedne są bardzo odpowiedzialne, biorą właśnie, jest to druga mama, drugi tata, biorą odpowiedzialność. Są dzieci, które są w mgle, wycofane zupełnie. Są dzieci, które no, grają takiego, taki piornochron, taki pistolet, zbiera ten, nie wiedząc, jak mama z tata z pracy wrócą, jak się czują, no to on specjalnie coś tam powie, coś zamiesza, żeby zobaczyć, jakie jest ciśnienie, kto tu jest, taki piornochron, on ściąga na siebie, że to jest jego wina właśnie, że teraz ktoś tam powie uwagę, mama zwróci tacie, to po prostu on bierze to na siebie. To są takie role. No ale właśnie rola dysfunkcyjna, rodzina nie spełnia podstawowych potrzeb. Współzależnienie tutaj również. Tu widzimy, jest dom i teraz na dole jest alkoholik, ten mężczyzna, przypuśćmy, alkoholik. Ta literka A, ona widzicie, idzie im dalej, ten alkoholik jest coraz większy, on pije coraz więcej. U góry jakby idzie żona. Żona niesie na sobie cały ciężar odpowiedzialności za dom. I też im dalej ta żona idzie, tym ten worek jest większy, tym ta tragedia, tym ten ciężar, wstyd właśnie. Alkohol kradnie wolność, poczucie wstydu, sumienia, zamknięcie. I to jest właśnie to współzależnienie. Ona jest tak, ta kobieta umęczona niepotrzebnym tym noszeniem tego wszystkiego, że po prostu też pada. Później, no mówię, są depresje, no są różnego rodzaju, później szpital. Czego uczą się właśnie o tutaj może dzieci w rodzinach alkoholowych? Nie ufać, nie mówić, nie odczuwać. Właśnie to jest to, że on nie może oprzeć się na dorosłych. Niespełnione obietnice. Ile razy ojciec mu obiecał to, tamto, to nic się... On wie, że to i tak z tego nic nie będzie, ale słucha, słyszy, bo tata mówi, nie? Z powodu wstydu tych norm z domu się nie wynosi brudów. To też jest taki... jeszcze większe zamykanie tych dzieci, żony, żeby nic nie mówiła, bo to jest taka też zasada, żeby ja tam z nimi, żeby one zaczęła mówić, nawet jak właśnie na spowiedzi przyjdą, rozmawiają sobie, ty musisz wyjść spod parasola, bo na razie jest parasol nad naszą rodziną, wszyscy są zamknięci i dopóki ktoś nie wyjdzie, nie będzie się nic zmieniało, zostanie to samo, będzie tragedia i coraz większa, nie? Coraz większy, on będzie coraz więcej pił, a ty będziesz miał coraz większy worek z tą odpowiedzialnością, z tą presją, z niepowodzeniami, dobije cię to, nie? Nie mówić. No, mówienie jest bardzo ważną rzeczą, właśnie żeby w ogóle przekazywanie komuś głośno, nie? Na tym polega siła zmiany siebie. Nie, że ja pomyślę, co chcę zmienić, ale że my mówimy głośno do siebie, dlatego ważne, żeby z dziećmi też o tym właśnie, no, żeby one mówiły, dużo mówiły. nie odczuwać. To są zamrożone uczucia, aby nie cierpieć, nie rozrugowanie uczuciowe, huśtawka nastroju. To jest trudne. Dzisiaj widzę, mam te kilka małżeństw, jedno też takie, słuchajcie, to jest 5 lat po ślubie, oni jeszcze nie współżyli. Nie. Jest taka tragedia, ona ma taką blokadę odczuwania, że ja też, mój człowiek już dużo wie, widział i słyszał, ale nieraz są jeszcze takie momenty, które mnie też zaskakują, że te uczucia są tak pozamykane, przejścia też z dzieciństwa, przemoc, przekroczenie granic, czy molestowania, czy innych, że to jest taka blokada w człowieku, że no nieraz mówię, nieraz mi jest to też trudno sobie wyobrazić, bo to normalnie mówimy, biologia jest taka, jest pożądanie i twoje ludzi idą, jadą, nie? A tu jest no, taki mur, taka ściana, że nie, no, trzeba się dużo modlić właśnie też o to. Dobra rodzina, szczęśliwe dzieciństwo, wygrane życie to te role tutaj właśnie. Bohater, to najpierwsze dziecko zazwyczaj jest takim bohaterem rodzinnym. Ono jest pełne wyrzeczeń, poświęcenia dla rodziny. To jest właśnie drugi mama, druga mama, drugi tata. Wszystkie odpowiedzialne rzeczy. Jeżeli ktokolwiek przychodzi do domu, to oni nie ma taty, albo tata śpi, czy pijany, czy mamy nie ma, to ten ktoś jest tym szefem. Drugi jest wspomagacz. Przyjmuje postawę opiekuńczą wobec alkoholika. Chroni go, szuka, znajduje ewentualnie gdzieś tam na ulicy. Jak dorośnie, zostanie mężem lub żoną osoby uzależnionej. On sobie znajdzie, ponieważ za dziecka tego tatę chronił na przykład, to później w dorosłym życiu on sobie znajdzie, czy ona znajdzie sobie, szczególnie dziewczyna. Dziewczyna na 90% powieli to, co widziała w domu. Dokładnie znajdzie sobie gościa takiego jak tata. Czy to będzie, no mówiąc, bandyta, czy będzie przemocowy gość, to jeżeli będzie miała dwóch kandydatów, gościa, który jest bardzo miły, wrażliwy, delikatny i jest taki pistolet, to ona wybierze pistolet. To tego zostawi. Ten gość jest dla niej nieciekawy, bo on jest cichy. Te uczucia w nim są, on jest pełen szacunku dla niej, ale ona tego po prostu nie czuje. Mam takich kilka małżeństw też, i że no ona wie tak, wybrała tego, ten, który był tam punktem zainteresowań w towarzystwie, był towarzyski, on prowadził wszystko, nie, bo on był taki, a ten był za cichy, ten nie wiedział, co z nim zrobić, bo ona musiała od siebie coś dać, ale nie wiedziała jak. Była naoglądana właśnie taty, maskotka, błazen właśnie, to są te właśnie odgromnik rodzinnych napięć. To jest taki gość, który wchodzi, bierze na siebie wszystko, nie? Wyrzutek, właśnie kozioł ofiarny, dziecko winiane za konflikty w rodzinie, zagubione dziecko, dziecko we mgle, aniołek taki niewidoczny, dziecko wycofane w świat własnych lektur, marzeń, swój kącik, właśnie to są też. No i tutaj właśnie te profesjonalne pomoce, ja też tam, ponieważ jak przychodzi rodzina, to pracujemy na programie 12 kroków. Mama, przypuśćmy, jako żona alkoholika, mają swoje spotkanie na Lanonie, on ma swoje na AA, a dzieci, szczególnie te mniejsze, no są, one się bardzo też wstydzą, nie mają takiego zaufania, to ja tam z nimi prowadzę też takie spotkania na programie 12 kroków, żeby się uczyły już od małego, że to, co jest między mamą i tatą w domu, jakieś nawet małe potyczki, że to nie jest moja wina. Dziecku trzeba to dużo powtarzać, że to nie jest twoja wina. Nawet jak przyjdą do was po poradę czy coś, to dzieciom trzeba mówić, dziecku, że to nie jest wasza wina. To, że mama z tatą się pokłócą, czy tam coś się nie tego, to nie jest wasza wina. Żeby one miały to w głowie wbite, bo one to automatycznie biorą. One o tym nikomu nie powiedzą, nie? Ale i wtedy one są bardzo często też, same piątki mają. Bardzo dużo ich to kosztuje, żeby być najlepszym uczniem. Żeby mama czy tata tylko nie powiedzieli, że przeze mnie piją albo że przeze mnie tam jest jakiś problem. Nie? Dlatego one też pracują na to bardzo mocno, bardzo dużo ich to kosztuje, dużo wysiłku i wtedy no, później w dorosłym życiu jest im też bardzo ciężko. Role właśnie, no to takie przypomnienie tego właśnie, ta osoba uzależniona, bohater rodzinny, błazen, maskotka, to tak trochę niewidzialny, kozioł ofiarny. Tu jest też taki stały problem właśnie kobieta, która kocha za bardzo. To są też wyniki tych właśnie toksyczności w domu. Właśnie kobieta, gdy dla niej miłość, to cierpienie. No to właśnie kocha za bardzo. Nie? Gdy rozmawia głównie o nim, gdy jej każda wypowiedź zaczyna się on, a nie ja. Gdy myśli za niego, płaci za niego rachunki, boi się opuszczenia, gdy przywykła jakby do braku wzajemności. takiego chłodu. Tak jak tutaj mówiliśmy przed spotkaniem jeszcze, taki choćby ten seks. Mamy 15 minut. Bez sensu. Ale to jest właśnie ta, nie ma wzajemności. Mamy minutę, 10 minut. Przeżywamy coś, czego w ogóle nikt później nie rozumie. To jest właśnie ten moment. Nie ma tej wzajemności. Pozwala się znieważać. Bierze na siebie większą część winy. Gotowa ofiarować się dla innych właśnie tej sytuacji współżycia. Dla świętego spokoju zgodzi się na wszystko, bo nie chce, żeby coś tam, żeby była jej wina. Także to jest też taki syndrom bardzo częsty. Tutaj, jeżeli chodzi o alkohol, to według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka zachorowalności, śmiertelności ludzi. Istnieje ponad 60 rodzajów chorób właśnie, które mają związek z alkoholem. To już tak wam też mówiłem. Tutaj przypominam właśnie ten alkoholowy zespół płodowy. Pijana matka, pijane dziecko. Zresztą wiecie sami, nieraz w gazetach właśnie piszą, mama ma 2 promile, dziecko ma 1,8 i to jest tragedia, nie? To jest, no, na pewno rolą naszą, moją, to co mogę, to też właśnie, żeby budzić taką świadomość. Budzić świadomość czy odpowiedzialność. Z drugiej strony widzicie sami, Pan Bóg dał nam wolną wolę, bo nieraz mówię też, ostatnio ma taka rodzina, miała 5 dzieci i mówię, wiedziałaś, że on był alkoholikiem, że jest alkoholikiem i od drugiego dziecka wiedziałeś, że jest alkoholikiem. Nie? I mówię, może to było zbyt mocne, dlaczego pozwoliłeś przynieść na świat znowu kolejne dzieci, wiedząc, że on jest nieodpowiedzialny, ale widzisz, tu jest ten moment wolności właściwie. Nie? No, każdy jest wolnym człowiekiem, każdy no, robi tak, jak mu tam sobie nie pozwala, ale są te właśnie rzeczy, które są później tragedią, bo te dzieci są później, powielą dokładnie to, co ci rodzice robią jakby, nie? Także to wszystko idzie w tą stronę. No wymiar tego zdrowia, co niszczy właśnie serce, wątroba, żołądek, jelita. Najczęściej właśnie zaczyna się od jelit, marskość wątroby, też mózg, mięśnie. To, co też właśnie w takim naszym potocznym stereotypy, piwo, że to nie jest alkohol właśnie, no i wciskają ludziom takie rzeczy, no tylko dotyczy to wtedy, kiedy coś się stanie, dopiero wtedy się wszyscy budzą. Widzicie sami, no nawet i niektóre stacje telewizyjne, rób ta co chce ta, ale tu nagle dziecko wypadło z okna, z 7 piętra, wtedy jest nagle wszyscy tragedia. Wszyscy się obudzili, bo coś się stało. No przecież no wiadomo, jeżeli będziemy propagowali alkohol, piwo, inne, proszę, rób ta co chce ta, no ale później się wszyscy dziwią, że dzieci spadają z okien, wypadają z okien i że nie ma mamy trzeźwej, taty. Także to też po co pijemy? No to są właśnie różne też motywy, żeby spróbować, pije, żeby zaimponować właśnie, żeby się dobrze bawić, odstresować. No to jest właśnie to powielanie tych stereotypów, czy właśnie naszych kompleksów też, bo my boimy się. Ktoś kiedyś, jeden z profesorów na takim wykładzie w Warszawie zrobił takie doświadczenie, no jako profesor, to miał dużo też gości, studentów i jakaś tam jubileusz był, zaprosił gości. Na jednym tym przyjęciu zrobił tak, że alkohol postawił tam na stole obok. Tutaj był stół, jedzenie, wszystko, wszyscy jedli. Żeby się napić, czy żeby sobie tam wziąć drinka, trzeba było wstać i pójść do stołu, sobie nalać. I okazało się, że no, tego alkoholu sporo zostało. Drugim razem zrobił tak, że było na stole postawione wszystko i mówi, rzeczywiście, mówi, 3 razy więcej alkoholu wtedy poszło, niż wtedy, kiedy trzeba było wstać odważnie, sobie nalać i wrócić do stołu. Nie? Także to są też takie właśnie no, asertywne zachowania i też, no mówię, wasze czy nasze. To jest takich badań właśnie miejsca, gdzie spożywają. No bo są badania jeszcze z poprzednich też jeszcze wcześniejszych, gimnazjum, ponadgimnazjalne i tutaj właśnie to, gdzie jest tego najwięcej, to właśnie niestety nasze domy, kolegi, koleżanki, dyskoteki, podwórko, no własny dom ucznia i w zależności tutaj od wieku to tak mniej więcej wygląda. Tu jest taki skrót, co alkoholik mówi do żony, do najbliższych, co żona powinna, tutaj mam taki materiałów, mam dla was taki komplet, tam jest list alkoholika. On pisze do swojej żony, co ma robić albo czego nie ma robić, żeby była też spokojna właśnie. I to jest też ważne, między innymi, jestem alkoholikiem, potrzebuję twojej pomocy. Nie obwiniaj mnie, nie złorzycz, nie atakuj mnie słownie lub fizycznie. Ja już tak wystarczająco nienawidzę siebie. Nie przyjmuj ich obietnic, obiecam cokolwiek, aby wyjść. Właśnie to obietnice. Nie wierz we wszystko, co mówię o tobie, bo to też może być kłamstwo. Zaprzeczanie faktom jest symptomem mojej choroby właśnie. Nie groź mi, nie kłam za mnie. Miłość nie może istnieć bez wymiaru sprawiedliwości. Tracę szacunek dla tych, których zbyt łatwo można oszukać. To jest też dobre, bo jak zawsze idę nieraz tam do rodziny, odwiedzam też, czy tam na takie interwencje, jak z policjantami nieraz jadę, to jadę też może na jakby na cywila, bez koloratki. To ostatnio kilka razy mi się zdarzyło, kiedy była interwencja i tam mama dla tego policjanta, bo on mówi, trzeba teraz spisać, mówi, on mówi, żeby ten pan mnie spisał, bo ten pan stoi cicho i się tylko patrzy i mówi, wskazał na mnie, mówi, żeby ten pan nas tutaj spisał. Nie, tutaj wy, ja mogę podjąć interwencję, jeżeli jest powodem był alkohol właśnie. Też taka sytuacja była, bo u tych dzieci to wszystko, wiecie, brudne, trudne i ten gość do mnie też wyskoczył, ale ja sobie tam poradziłem z nim. Ale właśnie ten moment traci szacunek dla tych, którzy zbyt łatwo może oszukać. Nie? Także to jest też kwestia tego, żebyśmy trochę na ten temat wiedzieli, ewentualnie jeżeli nie, to nie podejmowali dyskusji, bo to wtedy tak traci szacunek. Ja jak wchodzę, to zawsze mówię też baczność, dokumenty proszę i wtedy to jest jedna rzecz, która budzi gościa. Nie? Nawet jak leży na ulicy, gdzieś mówię dokumenty proszę, nie? I wtedy on wie, że nie, że policjant zanim oczy otworzy, to już wstaje, już się melduje. Nie rób tego za mnie, tego, czego ja sam powinienem zrobić. Nie? Jeśli raz podjęłaś jakąś decyzję, trzymaj się jej. To jest ważne, żeby tym rodzinom, jeżeli zgłosiła go na leczenie, to żeby do końca szła, żeby nie odstępowała. Jeżeli jest kwestia rozdzielności majątkowej, to niech będzie ta rozdzielność majątkowa. Jeżeli ona coś mu powiedziała, ja zawsze go pytam ją, czym go postraszyłaś już. Jeżeli straszyłaś go tym czy tamtym, to musisz to trzymać, bo inaczej właśnie straci do ciebie też szacunek, to po prostu wszystko się rozejdzie. Ucz się uczęszczania spotkania właśnie AA, Al-Anon, ratuj siebie i dzieci. To jest ważne dla was też. Ja też na parafiach te informacje zawsze rozsyłam i mówię, ksiądz też musi być takim człowiekiem nadziei. Nie musisz się znać na wszystkim, bo nie o to chodzi, ale jeżeli ktoś do ciebie zadzwoni i zapyta się, słuchaj, tu jest problem z narkotykami, tu jest problem z przemocą, tu jest problem taki, ja wiem, patrzę w książkę, aha, proszę zadzwonić tam, tam jest taki ksiądz, zajmuje się tym i tym, tam uzyskasz pełną pomoc. I to jest bardzo ważne, żebyśmy byli takimi ludźmi nadziei. Nawet jak się nie znamy na wszystkim, bo i tak się nie musimy znać, każdy ma swoją dziedzinę, w której jest dobry, to wtedy, ale przynajmniej tu, żeby właśnie być takim człowiekiem nadziei, żeby przynajmniej skierować właśnie do tego momentu. To tyle tego tematu, jak to uzależnienie powstaje i ewentualnie co może w tym wszystkim pomóc. Nie wiem, czy zrobimy trochę przerwy, czy następne. Jak wyjść z tych, to też tak może z mojego doświadczenia, może niektóre rzeczy, słuchajcie, się będą jakby powtarzały trochę, ale to mówię, to jest bardziej moje doświadczenie pracy, przeszło 35 lat, także jak to, co mówię, to naprawdę jestem o tym przekonany. Ja to sprawdziłem w tą i z powrotem. Także najważniejsze, słuchajcie, nie wstydzić się, nie bój się, pytaj o pomoc. To są bardzo ważne rzeczy. Właśnie stare i nowe. Tu mówimy, stare minęło, Paweł pisze, nie? Wszystko stało się nowe. Po spowiedzi też. Stare grzechy odeszły, teraz mamy czystą kartę i do przodu i teraz znowu, ale tylko właśnie problem jest, jak to nowe budować, nie? Na czym to stare budować? Właśnie stary człowiek i nowy człowiek. To jest, jak chcę się zmieniać, czy widzę różnicę między starym a nowym, co pomaga mi bardziej ufać, wierzyć w Pana Boga również. Bo tu musimy też... Też to jest osobny temat, na temat policji czy doświadczeń, można by tu mówić też dużo. Tak, tak. Choćby jeden tylko taki fakt, bo tam książkę przygotowuję, bo stulecie policji jest w przyszłym roku. I na przykład niektórzy milicjanci jeszcze w listopadzie 89 byli, akcji w Brygidzie tam otaczali pałki, gazy, to wszystko w listopad, a w lutym już po tych zmianach stali przy grobie Pana Jezusa jako straż elegancko w kościele w środku. Że niektórzy jak tak spisuje to mówię, fajne doświadczenia, mówię, jeszcze 3 miesiące temu byłem z drugiej strony barykady, a teraz już tam, nie, widzisz, bardzo ładne zdjęcie masz, tu gdzie historia sama się toczy. Tak, moi drodzy, że stare i nowe, to jest też takie zadanie właśnie, jak wychodzić z tego, nie? To właśnie już, to, jeżeli ktoś powstaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawne minęło, to wszystko stało się nowe. I to jest, myślę, dla was, dla każdego człowieka chrześcijana problem, żeby to, co stare, bo to się ładnie mówi, stary człowiek ma minąć, a teraz masz być nowym człowiekiem. Tylko jak teraz tego nowego człowieka wprowadzić? Co ty masz ćwiczyć? Tu właśnie Ania z Justyną na dole, ona też jest z DDA i przyszła tam już na te spotkania Al-Anon i między innymi Ania, to dziecko, jest już dzieckiem takim, kiedy ona już też zaczęła taką pracę nad sobą, kiedy już nie było tych nerwów, tego napięcia, kiedy już się inaczej działo. Ona ma jeszcze dwójkę córek starszych, także jak my tak właśnie się spotykamy, to widać od razu po dzieciach, które dzieci są jeszcze takie, były no, w tym czasie sfrustrowania czy takich trudnych, a które dzieci już są w inne może są, a takie też jest tam piątka dzieci i ten ostatni już jest właśnie urodzony już, kiedy ona chodziła też na terapię, gość jest zupełnie inny. Ja jej mówiłem, zostaw tego, przestań go tam tak trzymać i kokoszka, tylko puść go. Pan Bóg dał go ci na chwilę, urodziłaś, nakarmisz i adios. I rzeczywiście Miłosz jest taki, że chodzi z tatą, za tatą, wkręca tam, on taki samodzielny. Ja mówię, widzisz, ona się nawet wystraszyła, że on już jest za mocno samodzielny, bo nie jest tak jakby, nie prosi ją o pomoc, że mamo daj rękę, tak on tak już jest właśnie samodzielny, ale to jest właśnie tak mówię, ten nowy człowiek, nie? Żeby matka też przestała panicznie się bać, że to beze mnie nic się w domu nie może zadziać, tak mówiąc, że może trzeba też, żeby pozwolić dzieciom właśnie żyć, nie? Że to moje dziecko nie jest moją własnością, to często powtarzam też. Nasze dzieci nie są naszą własnością. Pan Bóg dał mi je na chwilę, urodziliście, trochę nakarmisz i adios, nie? I zapomnij. Zostaje relacja z mężem. Mąż i żona to jest relacja do końca życia. Bo później idąc odwrotnie, mąż też mówi, dobra, ja zostanę, mimo że mi się tu może coś nie podoba, ze względu na dzieci. No i tak bywa nieraz, ze względu na dzieci są, dzieci urosną tam, czy pełnoletność, odchodzą, mąż mówi, no to my nie mamy teraz ze sobą o czym rozmawiać, no to ja odchodzę, dziękuję, przepraszam. Nie? I to jest właśnie to, co jest podstawą tego nowego, to relacja i te właśnie mąż i żona, to jest najważniejsza rzecz. Nie? Dzieci są na chwilę i niech fruwają, niech sobie płyną i żeby też mama, nie, kobieta, mama nie brała swojego poczucia wartości tym, że ja urodziłem, że to dziecko jest moje. Ono jest Pana Boga, nie moje. Pan Bóg mi dał na chwilę naprawdę. Ja muszę właśnie też kwestia tego opuszczenia, żeby pozwolić dziecku opuścić dom, nie trzymać go tam w pajęczynach, bo wtedy jest tragedia. To może też osobny temat, bo mam takie właśnie też małżeństwa, tam oni mieszkali właśnie osobno przez 4 miesiące, teraz wrócili do mamy, jest kocioł taki, że hej, bo babcia teraz kontroluje, sprawdza, gdzie szmata leży, dlaczego to tu leży i ja, to jest taka historia, widzicie, macie teraz porównanie, kiedy byliście sami, a kiedy jednak ci wszyscy wkoło tam, lekarzy, jest tyle lekarzy, że to ból głowy, to można wyleczyć wszystkie, widzicie? Także stare i nowe, to co jest tym wychodzeniem, to jest właśnie to nowe. To, co o czym mówię, nie? Ciało człowieka musi być zdolne do wyrażenia miłości. Po to każdy z nas to ciało otrzymał. Nie dla parady, to ta, powtarzam prosto, no te przykazania, to co przeszkadza właśnie, nie zabijaj, nie krzyw ciała, narkotyki, alkohol właśnie, dyscyplina, czujność, sprawność fizyczna, badania lekarskie, to gonie wszystkich, ja mówię, tu badania, kobieta, mężczyzna, tam nie ma dyskusji żadnej, nie? Człowiek panem ciała, a więc potrafi wszystkim kierować tym ciałem. Czystość, integracja płciowości w człowieku, jedność duszy i ciała. No to są tematy trudne. Na początku oni nie wiedzą, o czym ja mówię. To po pół roku, po roku dopiero zaczynają kumać bazę, o co chodzi, nie? I że małżeństwo, tak jak to ostatnie, to od razu termometry, obserwacja, temperatura, tam po kolei, bez tego nie ma dyskusji, bo pamiętajcie, że ten cykl i to obserwowanie, potem widać, czy z kobietą się coś dzieje, czy nie. To jest prosta informacja za darmo dla niej, ja mówię. Teraz twoje przeżycia z dzieciństwa, z domu, historie, to jest jedna rzecz, ty to wszystko nosisz, ale tu widać od razu w tych cyklach, w tej temperaturze, czy to działa na ciebie, czy nie i na ile już działa. Ile jest opóźnień, ile jest albo rozciąga się ten cykl, albo się zmniejsza. Jest to popieprzone nieraz bardzo tak mocno. Także to jest dla mnie, z mojego doświadczenia, że to jest na dzień dobry, jeżeli ty mi mówisz, ktoś tam choruje, albo że się źle czuje, albo coś boli, no my to mamy, to jest podstawowa wiadomość dla kobiety, nie czy będzie rodziła, czy nie będzie, to jest później, tylko ty musisz wiedzieć, co się z tobą dzieje w ogóle, co to tu wszystko gra. Także oni na mnie też nieraz patrzą, oczy takie duże, o czym ksiądz gada, ale ja mówię, no bez tego nie ma, no właśnie tych postępów, tego dobrego. Tutaj akurat Marek z Moniką idą śluby. Dusza człowieka potrzebuje właśnie modlitwy, dobre uczynki słowa, sakramenty, Eucharystia, medytacja, właśnie to jest pokarm duszy. Ciało też potrzebuje, ja mówię, jedzenia, też jest 3 razy dziennie czy więcej, ale ciało, a dusza też potrzebuje. Jeżeli dusza jest nakarmiona złym pokarmem, no to się zaczyna, choćby od wulgarności, bo dusza cierpi, nie wie, jak sobie teraz radzić, no to słyszymy, jak ktoś nadaje, jadą, tak mówię, czy wyzywają, czy po prostu, no to jest właśnie to, że brakuje pokarmu dla duszy. Dusza jest nieraz tak zatruta, no mówiąc takim językiem, że wtedy jest to, no tutaj są właśnie tabletki odchudzające, tatuaże czy coś, no to jest naprawdę, to jest tragedia, nie? Mówię, gość, który ma tatuaż, no oczywiście kochamy wszystkich, ale to są ludzie, którzy tymi znakami gdzieś tam mówią do nas, ja potrzebuję pomocy. Mnie nikt nie kochał. Kto będzie mnie kochał? Te wszystkie znaczki, wszystkie rysunki, to człowiek woła, ja chcę, żeby mnie ktoś kochał, bo mnie nikt nie kochał. Chcemy zwrócić uwagę różnymi rzeczami, patrzcie na mnie, bo ja jestem biedny, ja potrzebuję miłości. Mnie nikt nie kochał, ja chcę, żeby mnie ktoś kochał. To jest taki najbardziej podstawowy odbiór. Nie? Ludzie, którzy, tak jak tam ta przesada w tym no, mięśniach czy odchudzaniu, to jest wołanie o pomoc. Ja nie jestem kochany, nie jestem bezpieczny. Chcę, żeby mnie ktoś kochał. I to jest później jest tragedia, wiecie sami. No to jest kwestia takiego podejścia waszego, bo jeżeli ty zwrócisz na coś uwagę, to się zacznie dziać. Nawet jeżeli ktoś sobie mówi, dobra, ja będę się odchudzała, i nawet mniej jesz, a ciało pęcznieje, bo to tu jest, w głowie wszystko, wiesz. Jeżeli będzie to normalny styl, jako matka, słuchajcie, jemy tam, czy kolacja, czy te posiłki, mniej więcej ile tam co, no to przejdzie jakby bez bólu, bo jeżeli będziemy teraz przypominać, ty jesteś, albo, bo to one są czułe na te słowa, koleżanka powie, ty jesteś trochę grubsza, czy ja na kolędzie spotka mnie, mama też mówi, że on jest taki przy sobie. On mówi, nie proszę księdza, ja jestem dobrze zbudowany. Ja mówię, dobrze, trzymajmy się tego, jesteś dobrze zbudowany, ale żebyś był jeszcze grzeczny, nie? I wtedy to połączymy, bo to jest znalezienie słowa, bo jeżeli ta dziewczynka, szczególnie dziewczynki są czułe na to, jeżeli gdzieś ktoś tam usłyszy, że coś gruba, albo otyła, albo ty ponczusiu, czy takie, to już jest, w nią się generuje kompleksy, już się zaczyna, nie? Dlatego, żeby od początku powiedzieć, każdy z nas, jeżeli się dobrze czuje, tak jak ja wyglądam dzisiaj, jeżeli nie, no to też dieta, nie nazywać tego od razu, wiesz, dieta, odchudzania, czy cuda, bo wtedy mówię, to idzie w drugą stronę, to musi być delikatnie, że mniej czegoś zjemy, czy nie słodyczy, tam mam też taką rodzinę, Wiktoria jest taka, no troszeczkę tego rośnie, ale z mamą rozmawiają o tym, nie, że dobra, zjadła tam trochę lodem, dobrze, Wiktoria, starczy, tak, starczy, dziękuję. Tak, żeby tak delikatnie zwrócić uwagę, żeby no, tam ograniczyć, czy żeby to, bo jeżeli wywołamy, tak nagłośnimy, to mówię, to idzie wtedy w drugą stronę, nie, wtedy to ciało nawet, to wszystko, to z mojego takiego doświadczenia, nie, lepiej jak jest to powiedziane, ograniczmy tam trochę, ale to wtedy między mamą a córką szczególnie, żeby takie wasze były słowa, hasła, nie, nawet przy innych, bo wtedy wiesz, ktoś tam doda, ktoś powie, dziadek jednej tam powiedział właśnie, ty jesteś właśnie grubasek czy otyła. Ja mówię, dziadek, spieprzyłeś robot, co ty pieprzysz? Kto ci takich słów nauczył? Powiedz, że twoja wnuczka jest piękna, a ona nie, ty jesteś taka coś tam otyła, przytyła. Ja mówię, no i to są te, nieraz słowo jedno jest załatwione. I do końca życia, czy nawet mam też taką właśnie, zresztą wiecie sami, że to wystarczy dziewczynce, bo jeżeli to masz jakąś, czy nogę, czy krzywa, czy coś nie tego i do końca życia nie ubierze sukienki. To jest do końca życia kompleks taki, że hej, nie? Jedno słowo jest załatwione wszystko. Nie? Także musicie, ja też to właśnie uważać na to, właśnie jak mówimy, nie? Żeby to lepiej w 4 oczy i tak delikatnie właśnie, żeby No, czy ograniczyć, czy wiesz, tego zostawimy, tego słodkiego nie ruszamy. Dzisiaj już jadłaś jednego, to wystarczy, zjemy to, nie? I to jest ciężko, bo Wiktoria nieraz jak ma pasję, to ona, wiesz, nikogo nie ma, to ona pozbiera i pod dywan i idzie tam do pokoju, ma wszystko pochowane. I to jest druga strona, nie? No ale to wtedy jest, mówię, kontakt taki bardziej wtedy z mamą, że wtedy i cała rodzina też. Nie ma za dużo tych słodyczy jakby czy czegoś, nie? Żeby tak każdy, żebyśmy razem w tym uczestniczyli. Nie, że tu ktoś je schabowe, a ona tam ma coś i teraz tak, wiesz, patrzy i no tak każdemu jest, no, głupio. Ale to mówię, to są takie, żeby też indywidualnie, czy właśnie to od mamy, od rodziców zależy właśnie, jak to przeprowadzić, nie, tak właśnie zwrócić uwagę, porozmawiać. Kształtowanie postaw, to co jest dla mnie najważniejsze, o czym staram się przemówić, bo to nie jest tylko też zakaz czy nakaz, tylko właśnie, żeby człowiek miał, mamy rozum i w tym rozumie, żebyśmy go dobrze używali w każdym momencie właśnie. Kształtowanie postaw, tutaj właśnie ta rola mężczyzny, kobiety. Dzisiaj jest tylu zniewieściałych facetów, że jak ja słyszę, właśnie ostatnio mam, facet mówi, że jest zmęczony, wiecie. Jak ja słyszę, że facet jest zmęczony, to ja mówię, słuchaj, jak ja wezmę pasa, ja tego nie rozumiem, wiecie, że inni, znowu inne małżeństwo ma, facet jest zbyt silny, zbyt mocny. Ja mówię, gdyby on usłyszał, że ty mówisz, że jesteś zmęczony, no chłopie, to masz Nobla od razu. Nie? Ja mówię, jak ty możesz powiedzieć, że jesteś zmęczony? Jeszcze do żony mówisz, nie, żono, dzisiaj nie będziemy wspólnie, jestem tak zmęczony, miałem się... No także właśnie ta kształtowanie postaw, mężczyzna i kobieta, co, kto, właśnie cechy, bo to kształtujemy już od dziecka w domu, nie? Jeżeli teraz mama robi za synka wszystko, no to jest koniec świata, nie? Wtedy nie ma tych obowiązków, nie ma poczucia, że on jest za coś odpowiedzialny. No to mówię, to jest taki zniewieściały gość i to jest wtedy jest bardzo ciężko, naprawdę. Jak ta kobieta jeszcze mówi, tam mówię, no ty jesteś lepsza od niego, mówię, no ale teraz jak to zrobić? Mówię, jak rozbroić teraz ten granat, żeby nie wysadzić niczego, nie? Żeby on się poczuł też i odbudował ten moment. Ja mówię, ty już przestań mówić tych słów, weź sobie to wypisz, mówię. Jak ja usłyszę jeszcze raz te słowa, no ja cię zastrzelę od razu tutaj na wejściu. Naucz się innych słów. Weź, wymyśl inaczej do kobiety, bo jak dzieci to usłyszą, się nasłuchają, że tata mówi do mamy, bo to zostaje później. Wtedy on sobie kształtuje właśnie. Dzieci, zresztą wiecie sami, dzieci patrząc na rodziców, no to będą dokładnie tak samo. Tu mam później taki ten moment też. Mamusiu, czy wiesz, że będę do ciebie bardzo podobna? I wtedy te dziewczyny, jak tam mam w grupie, są oburzone maksymalnie. Jak to? Ja będę... Zobaczycie, przyjdzie czas. Dokładnie, będziesz to samo. Te same krzyki, te same hałasy, ta sama tonacja głosu. To wszystko idzie. Nie? Dlatego tu o nim właśnie to przywrócenie tych cech. Mężczyzna, kobieta. Mężczyzna odważny, silny, mądry. Ja mówię, facet jest do wiader. Pamiętajcie, panowie, wy jesteście do wiader. Ty masz bezpieczeństwo zapewnić. Kobieta jest tą od pokazywania palcem, i ona dopiero ciebie uczłowieczy, nauczy cię, żebyś, wiesz, zszedł z drzewa i nauczył się delikatności, bo ty masz parę, ale ty musisz ją teraz umieć wykorzystać, bo możesz zniszczyć, możesz zabić, możesz zniszczyć, ale możesz też podnieść na duchu właśnie, że to ojciec mówi, no, że właśnie kocham cię też, szczególnie relacja ojca do córki. Mówię, ty masz jej powtarzać codziennie. Jesteś piękna, mądra, ładna, grzeczna, dobra i to jak mantrę, 50 razy dziennie, bo to jest jej akumulator na to, kiedy ona będzie już dorastała, to właśnie wybierze tego męża wrażliwego, dobrego, czułego, a nie weźmie pistoleta, któremu będzie to imponowało, bo ona niezdecydowana, nie jest pewna, nie ma tej pewności siebie. Od ojca córka bierze pewność siebie. Ojciec jest dla dziewczyny, dla córki siłą. To, co on powie o niej, że jest piękna, ładna i koniec. Już nikt jej nie przekona. Nawet gdyby ktoś powiedział właśnie, czy otyła, czy coś. Nie. Tata mi powiedział, że jestem piękna, ładna, zgrabna i tak ma być. I tak masz się trzymać. I to w niej, w jej głowie autorytet tych słów, kto to mówi, zostaje. Nie? To jest najważniejsze właśnie. Te słowa, klucze do szczęścia. Nie? Kiedy ojciec mówi właśnie do córki, oczywiście do syna też. Jesteś mądry, dobry, odpowiedzialny, silny, grzeczny, dobrze zbudowany. I to wtedy idzie w parze, nie? Także kształtowanie postaw tych prawdziwych, mężczyzny, kobiety, budowanie tajemnicy, to jest ważny temat, kobiecość, nie? My, no tak, biegamy tutaj, praca, to wszystko, nie? Ważna jest ten temat kobiecości. Kiedy pytam ostatnio jednej żony przyszli z mężem, mówię, kobiecość. Ja mówię, powiedz mi kobiecość. Co to jest u ciebie kobiecość? Jedno słowo, dwa. No i różnie. My nie mamy takiej relacji właśnie do siebie, co jest kobiecością we mnie, czy co jest męskością we mnie. Jedna kiedyś powiedziała, że mój płaszcz jest znakiem mojej kobiecości. Każdy ma coś innego, ale to właśnie bogate życie wewnętrzne, zaspokojone potrzeby, poznanie własnej cielesności, pewność siebie, poczucie wartości, to dzieci biorą od rodziców, to daje mama i tata. Jeżeli sami tego nie mają, nie mieli, to jest trudno, to ona musi teraz to gdzieś znaleźć, żeby się tego nauczyć, żeby to poćwiczyć. Nie? To jest też właśnie ta kobiecość, też temat. Prawdziwa miłość chroni się moim dekalogiem. Może to też znacie profesora Fijałkowskiego. To pewnie to można by już też zmienić, bo to są inne czasy. Nie na film, ale dzisiaj te komórki, internety i tamte Facebooki, to wszystko. Ale właśnie nie w każdym towarzystwie. Nie, szczególnie jak powtarzam tym młodym, nie dlatego, że rzekomo wszyscy to robią. Mamusiu, bo inni idą, to ja też. No, to inni skaczą z okna, to ty też nie. To jest bardzo ważne właśnie, żeby nie ten argument, że wszyscy to robią. Nie? Tu taki właśnie to pozytywne, wyrażanie uczuć, dobrych, złych, wszystkie są ważne. Pozwólcie dzieciom te uczucia wyrazić, nie? Żeby one mają prawo być i smutne, i radosne, bo to jest bardzo ważne. Wyrażanie tych uczuć, dobrych i złych, one są wszystkie potrzebne. Jeżeli dziecko płacze, to na siłę też nie od razu uspokaja, cicho, też, nie, to dobra, przytul go, ja mówię, niech płacze, niech ten czas będzie, 10 minut, 15, niech się wypłacze, ale mama go trzyma, czy tata, nie? Żeby on te uczucia po prostu wyraził. Nie, ty jesteś mężczyzna, mężczyźni nie płaczą, nie? I wtedy, jak z policjantami teraz mam, test jest jeden i oni odpadają z tych testów. Bo nie tylko to, że panie psycholożki piszą te testy, ale jest pytanie, czy kiedyś płakałeś. Facet nigdy nie powie, że płakał. Za Boga się nie przyzna, że płakał. Kobieta prędzej się przyzna i one wchodzą. Dużo kobiet jest teraz policjantkami, między innymi, bo w tych testach, one w tych uczuciowej tej sferze, to one przechodzą. Nie? Facet, coś ukradłeś? Nie, facet nigdy nic nie ukradł. Kobieta prędzej się przyzna, ale facet ani nie kradnie, ani nie płacze, ani nie ten, jest taki stal, że ból głowy, a później wysiadają. Nie? Także 3 dni jest w policji, później jednak nie, bo o 6 rano trzeba wstać, to jednak nie to. Nikt mi śniadania nie przyniósł, bo mama mi już teraz nie przynosi śniadań, no to ja rezygnuję. No i widzisz, no i poszło wszystko. Także te uczucia, dobre i złe. Cierpienie jest to wiadomość, że dusza została nakarmiona niewłaściwym pokarmem. Ból, informacja właśnie, że część mojego ciała została gdzieś uszkodzona, to też jest. Uśmiech to stan mojego ducha, który mówi, czy dobrze, czy źle. To jest też bardzo ważne. Tutaj właśnie, co mówię o tym ojcu, raniące słowa ojca ranią duszę dziecka. To jeżeli uzależnienie właśnie, choroba ciała, umysłu i duszy i w tym momencie, jeżeli tam nie zostaje to zaspokojone, to wtedy jest problem, nie? Dusza, podstawowym pokarmem duszy jest wolność i miłość. Także to jeszcze z starego filmu, który w mojej młodości był, Bonanza, widzicie. Ojciec i syn, nie? To też jest ważne. Kiedy ojciec mówi do syna, też właśnie te słowa, które podnoszą na duchu albo go zgaszą, nie? I to później zostaje do końca życia. Miłość, odpowiedzialność. Właśnie te słowa zabójcze. Z tobą nic nie da się zrobić, jesteś do niczego. Kto wie, gdzie skończysz. Już nie mam dla ciebie, mam cię dość, właśnie zejdź mi z oczu, trzeba ciebie zdeptać. Słowa właśnie szczęścia to jest, jak dobrze mieć takiego syna, córkę, nie martw się, będzie lepiej, jesteś wspaniały, kocham cię, szaleję za tobą, możesz na mnie liczyć, jesteś piękny, piękna, mądry. To są słowa właśnie szczęścia, są słowa, które zabijają i to... Tu jest pewna prawidłowość właśnie pojawienia się przemocy. W przemocach, czy właśnie jest ten nawias miodowy miesiąc, kiedy są wszyscy szczęśliwi, mąż właśnie nie pije, żona się cieszy, jest w niebo wzięta, wszystko jest okej. I tu w tym momencie, nawet jeżeli wcześniej właśnie są interwencje i jest, ostatnio miałem też niebieska karta i ta żona jest zła, mówi, czy policjanci ją znowu tam spisywali. Ja mówię, tak, no zrozum, jeżeli mają tyle interwencji dziennie i za każdym razem to piszą, i to jest pisanie ileś tych kartek. I teraz, jeżeli ty wejdziesz w miodowy miesiąc, bo on nagle przestaje pić, jesteś szczęśliwa i dzwonisz do komisariatu albo idziesz i odwołujesz wszystko. No to wiesz, on to pisał 2 godziny, ty to na drugi dzień odwołujesz, on to musi wycofać, no to kurde, wiesz, mnie też by coś wzięło, gdybym, ja następnie się pytam, czy ty na pewno chcesz to spisać, czy to na pewno będziesz dalej to prowadzić, nie? Wiecie sami zresztą. Nie? I wtedy to jest ten moment, miodowy miesiąc, wszystko co odwołane, później napięcie idzie znowu właśnie tym mechanizmem, no i znowu bójka, kłótnia i taki po prostu tak ten ciąg jest, i tylko żeby nie dać się też w to wciągnąć właśnie. No i wtedy, jeżeli ktoś już poprosi o pomoc, to pamiętaj, albo chcesz, albo nie, bo to się nie dziw później, że policjant jest też jest nerwowy, no bo jak mówię, ma 5-8 takich spisanych rzeczy, a na drugi dzień 4 przychodzą żony, mówią nie, ja rezygnuję, odwołuję. No to bez sensu jest to wszystko. Nie? Tutaj właśnie prawidłowość pojawienia się też o przemocy. Dzieci często powielają błędy swoich rodziców. Bite będą biły, skrzywdzone będą krzywdzić, wykorzystane będą wykorzystywać, skaleczone będą kaleczyć, niekochane będą nienawidzieć, oszukiwane będą oszukiwać, poniżane, wyzywane. Także to naprawdę, słuchajcie, przy najlepszej chęci dobrych rzeczy w głębi gdzieś zostaje i to wtedy jest też powielane. To, co może w tym przebaczeniu nam pomóc, z mojego doświadczenia też, to właśnie to przebaczenie jest procesem. W sakramencie pokuty. Ten sens spowiedzi właśnie jest ważny, że to są moje słowa Pana Jezusa, w moich ranach jest wasze zdrowie. I papież Franciszek, że Pan Bóg nie męczy się rozgrzeszaniem. I to jest jedyna z dróg, no ważnych też, zanim człowiek do tego dojdzie. Rzeczywiście jest to proces, to nie jest czarodziejska różdżka. To nie jest to tak, że już 2 złote wrzucę, aniołek kiwnie głową i jest już wszystko odjęte, już jest nie. To jest, naprawdę jest to proces, ale jest to zdrowa droga, zdrowy moment, bo też pozbywamy się jakby poczucia winy, możemy i możemy dalej pracować nad tym, żeby przebaczyć przede wszystkim sobie. W tym procesie najtrudniejsze jest przebaczyć sobie. Przebaczymy sąsiadowi, przebaczymy nawet temu mężowi, rodzicom, ale najtrudniej człowiek przebacza sobie. To jest najtrudniejszy moment, kiedy ja mogę się poczuć i właśnie tu jest ten moment uczuciowy też później, że mieć prawo. Kobieta czy żona mówi o tym, że ja nie czuję się właśnie dobrze, szczęśliwie, bo wiem, że coś tam jest nie tak. Ktoś mnie też niszczy, czy tam właśnie no, bije, czy poniża. I nie ma właśnie tego, że ja mam prawo do szczęścia, do radości. Dlatego w tym odbudowywaniu tych relacji małżeńskich też to staram się właśnie tym kobietom mówić, że zrozum, ty masz prawo do szczęścia. Nie, to nie dla mnie, bo ja nie wiem, że jutro będzie znowu wojna. Masz prawo do szczęścia, masz prawo do radości, masz prawo do przyjemności, masz prawo do radości, masz prawo. To oczywiście zanim to przyjdzie, to jest czas, ale pozwól sobie, że ja mogę, że ja mam prawo do tego. Nie? Że to nie jest tak, że to jest kara za grzechy, albo że on jest silniejszy, albo że coś. Nie? To jest taki trudny moment. Nie? Tutaj właśnie ten niewidomy od urodzenia, to jest taki fragment, właśnie żebyśmy szli też do Jezusa. Nie, że ktoś mówi, dobra, przecież Panie Boże, Ty mnie widzisz, widzisz mnie, że jestem nieszczęśliwy, pobity. Nie, zobaczcie, ważne jest to, żeby to mówić. Jezus go tu pyta, co chcesz, abym Ci uczynił? Konkretne pytanie człowieka zbolałego, czy moja, Twoja, to my musimy dokładnie powiedzieć, co mi jest. Nie? Co chcesz, żebym Ci uczynił? Panie, żebym przejrzał. Nie? Idź, Twoja wiara Cię uzdrowia. To też jest ważne, żeby nazywać po imieniu te rzeczy, które nas bolą. Nie ogólnie, że jestem smutny, że mi coś nie wychodzi, tylko konkretnie rzecz, bo tylko my o tym wiemy, każdy z nas tylko wie, jaki to jest ewentualnie grzech czy sytuacja, nikt z zewnątrz o tym nie wie. Ja wiem tylko i to ja muszę głośno powiedzieć właśnie Panu Bogu, co mnie boli, czego ja chcę. Takie miłość, odpowiedzialność, właśnie 10 przykazań przebaczenia. Tu w tej roli miłujcie się, przebaczajcie sobie wzajemnie. Przebaczaj, aby i Tobie przebaczono. Módl się za tych, którzy Cię zranili. Pamiętaj o nieprzebaczenie, to rodzaj nienawiści. Podejmij decyzję, aby są też takie etapy, właśnie proces. Uzdrowienie uczuć, wspomnień. No to jest też właśnie sakrament, pokuty, modlitwa, rozmowa. Różne terapie też są różnego rodzaju. Tylko na temat terapii To jest moje takie zdanie, z mojego doświadczenia, wszystkie terapie psychologiczne, terapeutyczne są dobre, tylko kwestia czasu kiedy. Ja uważam, że jeżeli ktoś ma problem czy z alkoholem, narkotyki, to najpierw powinien zgłosić się na grupę samopomocową. I to chciałem, żebyście mieli świadomość tego, żeby tak problem, że grupa samopomocowa, jest ich dużo, tu adresy mam dla was też przygotowane, czy w tych materiałach dostaniecie. Grupa samopomocowa. Dlaczego? Ponieważ to jest grupa ludzi, którzy przyszli tam sami. Nikt ich tam nie nakłonił, bo na terapię trzeba się zapisać, zapisy, zeszyty, prace domowe, to, bo to jest potrzebne też, ale później trochę według mnie. Najpierw, żeby znaleźć rodzinę, bo ten człowiek, jeżeli ma problem z alkoholem na przykład, grupa samopomocowa powoduje, że on zdobywa motywację, on musi się zmotywować. Dlaczego ja chcę zmienić moje życie? Dlaczego chcę na tą... I grupa daje to możliwość, bo tam nie ma sprawdzania obecności, tam nie ma nic. Jesteś na jest twoja wola, ty przychodzisz sam. Dlaczego chcesz zmienić życie? Tak jak powiedzmy to rodzina. Bo tu jesteśmy tacy sami, każdy z nas tak samo kłamał, tak samo oszukiwał, pił to samo, bił. Wszystko jest dokładnie, to tam jest, scenariusze mogą być różne troszeczkę. Ktoś miał może więcej pieniędzy albo mniej, ktoś pił lepsze alkohole, ktoś tylko denaturat albo wynalazki, coś innego, ale reszta zasad jest taka sama. I to jest tak jak w rodzinie. I wtedy, jeżeli ktoś się poczuje dobrze na grupie samopomocowej, zrozumie, że on tam chodzi dla siebie, nie dla żony, która go tam może nie wysłała, ale powiedziała, że będzie rozwód, jak on nie zmieni czegoś. I wtedy, jeżeli on złapie ten motyw, to wtedy może sobie iść na różne terapie. Bo wtedy po terapii, która trwa tam, nie wiem, pół roku, rok, po terapii on ma gdzie wrócić. Bo tak jak się, tylko terapia, się skończy terapia, on nie ma gdzie wrócić. On nie pije pół roku może mu się uda rok. Później znowu zapije, bo on nie ma gdzie, nie ma towarzystwa. On musi mieć podobnych ludzi, grupa samopomocowa, czyli grupa, która sobie sama pomaga. I wtedy on wraca do picia i znowu przychodzi na terapię, znowu robi terapię, nie pije, bo się zobowiązuje w jakiś sposób, ale to nic nie da, bo znowu skończy się terapia i on jest sam panem żeglarzem, okrętem właściwie, a my musimy, tak jak chrześcijanie, każda rodzina, to jest tata, tworzymy jakieś środowisko ludzi, sytuacji, gdzie możemy sobie wzajemnie pomóc. Uzyskamy tu pomoc, nie? Bo my się rozumiemy, my się już nie wstydzimy, nie boimy, bo mówię, tak samo kłamaliśmy, tak samo oszukiwaliśmy, wszystko to samo, nie? I tu nie musimy udawać przed sobą. Tu na grupie czujemy się swobodnie, bo mówię, te same metody, te same rzeczy, nie? I wtedy jak jest terapia tylko, mówię, on nie ma gdzie... To, oczywiście tych terapii jest dużo i te zwykłe i pogłębione, to można tworzyć w nieskończoność, ale to nie tak... No, tylko komuś może okej, ale to jest takie moje zdanie, nie? Że najpierw powinniśmy się trzymać takiej tej rodziny, grupa samopomocowa, a później wszystkie potrzeby, które z czasem wyjdą, to wtedy możemy sobie po prostu to robić, uzupełniać. Także grupa samopomocowa. To już było. Tutaj dobra rodzina. Tutaj widzicie, mówiąc o tej modlitwie, o tej relacji z Panem Bogiem, to nie na darmo, bo badania socjologiczne właśnie wykazały, że właśnie tutaj kończąc, to co chroni przed uzależnieniami, przed wpaściem w coś, pierwsza rzecz to jest więź silna z rodzicami i rodziną, to jest ta komunikacja rodzice, dzieci na przykład. Druga rzecz, hobby, pasje dziecka, żeby rozwijać. I na trzecim miejscu jest regularność praktyk religijnych, oazy, służby liturgiczne, te scholki, ministranci. To są, wiecie, na trzecim miejscu. Czyli ta religijność bardzo pomaga, jest bardzo ochroni przed pójściem w te różne kanały. Nie? I to tak się tylko mówi, no bo pomóc się. Ktoś powie do księdza, ksiądz, mam problem, to weźcie pomóc. No tak może ktoś mówi, nawet to wyśmiać, czy pożartować, czy... ale w tym jest moc naprawdę. To jest naprawdę bardzo ważne dla człowieka. Nawet w takich innych badaniach kilka lat temu, kiedy jeszcze było na przykład bierzmowanie w 8 klasie, robiono też takie badania i właśnie na przestrzeni tamtej klasy 8, 14, 15, 16 lat okazało się, że spożycie alkoholu przez tę młodzież trochę spadło, czyli mówienie w ogóle na religii czy na te tematy właśnie abstynenckie, żywieszowe jednak ma swój cel i sens. Nie? Także to właśnie w tym kształtowaniu postaw jest to bardzo ważne. Ten element religijny, żebyście o nim też pamiętali, że to nie można, no, śmiech czy żarty, ale one są bardzo ważne. ten moment motywacji religijnej. On przynosi największy skutek. Bo terapii też może robić 30 innych, nie? Ale jak tam zabraknie wartości, to ta terapia jest do, wiecie do czego, do niczego, bo to jest tylko szkoda czasu zawracania Wisły kijem. Musi być jakieś odnoszenie do zasad, do wartości. Zobaczcie, jak nawet ktoś no, psa uwiąże do sanek i będzie miał na kiju kiełbasę, to on poleci za kiełbasą i ze mną też. To no, on też musi mieć motyw. Każdy z nas też musi mieć motyw, dlaczego. Nie? Jeżeli jest program terapii bez zasad, bez jakichś odniesienia do wartości, to to jest do niczego. To jest tylko pieniądze stracone, nic więcej. Nie? Także tu o tym jakby no, pamiętajcie, że tu właśnie ten, też to powtarzam na spotkaniach tam naszych, bo jestem też w Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych i mówię, bo tam są różne komisje oceniające wnioski. Ja mówię, słuchajcie, jeżeli tam w tych projektach nie ma odniesienia no, może wprost do Pana Boga, czy do wartości, to to jest do niczego, to szkoda czasu. To szkoda tych pieniędzy. Prezydent Adamowicz mówi tak, bo jest coraz więcej pieniędzy wydawanych na te programy, a piją coraz więcej dzieci, tych młodszych też pije. Ja mówię, no tak, bo ja mówię, że to programy bez wartości, to do niczego, to szkoda pieniędzy. Nie, to daj to, nie wiem, rozdaj na jakieś fundacje takie, które no, robią coś konkretnego z wartościami. Nie? Także tutaj właśnie mówię, trzecie miejsce, regularność praktyk religijnych. Co robić? Dorośli no właśnie no, szukać pomocy, uznawać własną bezsilność wobec alkoholu, szukać, rozmawiać, zdobywać wiedzę. Dzieci właśnie muszą się uczyć, że alkoholizm to choroba, że chory musi się leczyć, bo to nie jego wina, nie wina dziecka, że tata zachorował na coś. Nie? Musisz rozmawiać w problemach z tymi, którzy, do których masz zaufanie, to dla dzieci. Tu z księżmi mam, z klerykami też spotkania każdego roku mam, bo to jest też ten moment choćby konfesjonału. Ja mówię, słuchaj, masz 4 minuty w spowiedzi, jeżeli dziecko ci coś powie trudnego, teraz masz 4 minuty, bo nie możesz teraz kolaboratę tam opowiadać, masz 4 minuty, masz 3 zdania, klucze, żeby temu dziecku powiedzieć, żeby mu pomóc, nie? Bo nie ma czasu, to jest tajemnica spowiedzi i jedyny twój moment, żeby znać te 3 zdania, które mu powiesz, żeby jak on odejdzie od konfesjonału, żeby w razie czego wiedział, gdzie może pomoc znaleźć, gdzie co może z tym zrobić dalej. Nie? Także to też im tam tłumaczę, mówię, żeby właśnie tego się uczyli, żeby nie uciekali od ludzi, od problemów, właśnie tylko żeby słuchali ludzi właśnie i pytali, ewentualnie mówię, poznać, uczyli się tego, właśnie to, co ważne jest dla dziecka w tym momencie, nie? Że to dziecko ma prawo do spokojnego dzieciństwa, młodości, zabawy, odpoczynku, ma prawo do wyrażania swoich uczuć, potrzeb, uczyć się tej otwartości. To właśnie dają te spotkania alatnie, czy tam jak ja właśnie z nimi wyjeżdżamy, to właśnie też się tego uczymy, żeby... Oczywiście nie chodzi o skrajności, że teraz dziecko ma jedyne prawo, to jest zasady, że uczymy się w domu, siadamy razem, rozpisujemy grafik, kto sprząta, kto zmywa, w dni parzyste Hania, w nieparzyste Grzesiu, tata robi to, mama to, także uczymy się odpowiedzialności, bo dom, miejsce, no to jest święte miejsce, ale każdy z nas za coś musi odpowiadać. No tam, gdzie nie ma wymagań, czy nie ma, no to wtedy jest tragedia, bo wtedy rodzice nagle zaczną wymagać, coś powiedzą dziecku i wtedy, jak wiecie sami, to, nie, to wtedy jest rób ta, co chce ta i na koniec jeszcze, jak tata jeden powiedział, że syna zapisał na ćwiczenia, tam chodził już 2 miesiące czy 3, była zima, poprosił syna, jak wrócił pewnego razu, żeby mu pomógł śnieg odgarnąć. Mówi, nie tatuś, ja nie pójdę z tobą odgarnąć śniegu, bo jestem zmęczony. Ja byłem na ćwiczeniach przed chwilą. Mówię, to drogo. Od jutra już nie ma ćwiczeń tam. Będziemy razem śnieg odgarniać do końca stycznia. Także, żeby właśnie uczyć tej odpowiedzialności, że to, jeżeli coś dajemy, kupujemy, no to żeby to nie wbrew sobie, tylko żeby pomóc właśnie temu dzieciom czy naszej wspólnej rodzinie. Nie?